Rozdział 65 księżniczka Twilight Sparkle. Wszędzie były pnącza. Sweet Apple Acres zostało zduszone pod naporem pnączy, które eksplodowały z Everfree, wijąc się i pełzając po ziemi. Ogromne łodygi wyrastały z ziemi, owijając się wokół drzew i budynków, pokrywając pola splątaną masą kolczastej roślinności. Wciąż się poruszały, przesuwając się z uporem, próbując pokryć wszystko morzem cierni. Pozostało już niewiele miejsca na farmie, które nie zostało zajęte, poza kilkoma solidniejszymi budynkami. Wśród nich był pewien stodoła w samym środku tego chaosu, ta sama, którą pewien człowiek odwiedził wcześniej, jesienią, choć ani on, ani właściciel stodoły nigdy by się do tego przed nikim nie przyznali. Białe ściany stodoły były niemal całkowicie zasłonięte przez duszące czarne pnącza. Metalowe litery nad głównymi drzwiami, niegdyś układające się w napis S.A.H.B., zostały teraz zerwane i porzucone na ziemi, gdzie zerzały w chaotycznej mieszaninie. Uwięzieni w stodole przez ciemne pnącza, niewielka grupa ludzi z Sweet Apple Acres tłoczyła się razem. Ich przerażone spojrzenia były utkwione w oknach, gdy obserwowali, jak pnącza powoli pełzają po szybach. Kilka szyb pękło, pokrywając się pajęczyną pęknięć. Same ściany stodoły zdawały się skrzypieć i jęczeć pod narastającym naciskiem, gdy narastająca warstwa roślin pokrywających budynek stawała się coraz grubsza. Skrzypnięciem ludzie cisnęli się bliżej siebie. Składali się wyłącznie z kobiet. Młodsze, te, które dopiero osiągnęły dojrzałość, chowały się za starszymi, które zaganiały je do środka grupy. Ludzie nie byli jednak sami w tej kruchej pułapce. Razem z nimi schronili się ich opiekunowie. Big McIntosh i Granny Smith zostali zmuszeni do ucieczki z domu. Gdy pnącza wdarły się do środka, wpełzły spod podłogi i przez instalację wodną. Z połową rodziny zaginioną i bez pojęcia, co się dzieje, para obserwowała, jak ich dobytek jest powoli pochłaniany. Jabłonie uginały się i łamały pod naporem, stodoły przewracały się, pola znikały pod roślinnością. Nie mogąc uciec z powodu pnączy blokujących drogę do miasta, schronili się razem ze swoimi ludźmi. Głośny trzask sprawił, że mieszkańcy stodoły podskoczyli, a w tym momencie szczególnie duże pnącze przebiło się przez okno, rozsypując szkło i drewno na wszystkie strony. Wykręcało się i obracało, wciskając się głębiej do środka, czegoś szukało. Dopiero gdy znalazło się na wyciągnięcie kopyta, Big Mac postanowił działać. Uzbrojony w starą, zardzewiałą siekierę do drewna, duży ogier postąpił naprzód i opuścił ostrze na pnącze. Zamiast jednak przeciąć je na pół, tępe ostrze po prostu zmiażdżyło łodygę, kalecząc ją. Opanowane pnącze szarpnęło się, szybko owijając się wokół rękojeści siekiery oraz przednich nóg Big Maca, który wydał z siebie zaskoczony okrzyk, gdy pnącze zaczęło ciągnąć go po podłodze. Kilku ludzi rzuciło się naprzód i zaczęło szarpać się z pnączem, próbując uwolnić uwięzionego konia. Gryząc je i drapiąc paznokciami, ledwo udało im się rozerwać je na strzępy. Teraz uszkodzone pnącze szalało dziko, przewracając kilku ludzi na ziemię. Gdy tylko ludzie się uwolnili, Granny Smith podeszła do przodu. Używając prowizorycznego miotacza ognia na bazie starego bimberu z piwnicy, wysłała kilka kontrolowanych strzałów płomieni w kierunku pnącza, szybko zamieniając je w popiół. Pnącza na zewnątrz stodoły zareagowały na przedwczesny koniec swojego pobratymca, zaciskając się wokół ścian i dachu z nową siłą. Kilku ludzi pomogło Big Macowi wstać, zanim grupa znów się zbiła w ciasną gromadkę. Drugie okno roztrzaskało się, wpuszczając kolejne pnącze do środka. Ono również spotkało się z falą ognia. Przez następną godzinę pnącza powoli wślizgiwały się przez dziury i pęknięcia w konstrukcji stodoły, tylko po to, by spotkać się z ogniem. Belki i słupy skrzypiały i jęczały, ale wytrzymywały atak. Samego nie można było powiedzieć o mieszkańcach stodoły. Podczas krótkiej przerwy Granny Smith sprawdziła poziom swojego bimbru. Bania była w połowie pełna, co oznaczało, że mogła jeszcze trochę tak walczyć, w końcu jej się skończy. A gdy to się stanie, cóż, niektóre rzeczy lepiej pozostawić nieprzemyślane. Gdy pnącza wciąż powoli pochłaniały ich dobytek, mieszkańcy Sweet Apple Acres stłoczyli się razem. pasterze czuwali nad swoim stadem, a stado czuwało nad swoimi pasterzami. Twilight Sparkle, och, to źle, 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 mamrotała Twilight, przemierzając tam i z powrotem salę tronową. Przyna na jej nodze cicho stukała z każdym krokiem, a ból z powodu kontuzji został na chwilę zapomniany w wirze niepokoju. Jej przyjaciele obserwowali ją u stóp podium tronu, a Celestia i Luna ze swoich tronów. Na twarzy Celestii malował się wyraz zmęczonej rozbawienia, na twarzy Luny irytacji. Gdy Twilight znów podeszła blisko podium, Luna westchnęła. Uspokój się, Twilight Sparkle. Twilight zatrzymała się. Uspokój się? Uspokój się, zakrzyknęła. To nie jest czas na spokój. O nie, to jest idealny moment na panikę. Nie wiem, czy w ogóle zauważyłyście, ale Las Everfree jest troszeczkę malutko poza kontrolą. A może nie widziałyście tych pnączy? Widziałyśmy pnącza, tak samo jak ty, odparła Luna, ale panika w tej chwili nam nie pomoże. Drgnęła okiem. Ponyville jest zalewany przez Las Everfree, a wy dwie, machnęła kopytem w kierunku Celestii i Luny, siedzicie tu i nic nie robicie. Zrobiła pauzę, po czym dodała szybkie księżniczki. Zawsze bystra, Twilight Sparkle zjadliwie odparła Luna. Tak, istotnie. Everfree wymknął się spod kontroli. Twoje umiejętności obserwacyjne są znakomite.
Za tym stoi Discord. Wiem, że to on, mruknęła Twilight, ignorując Lunę i znów zaczynając chodzić. Nie wiem, jak udało mu się uciec przed mocą elementów harmonii znowu, ale musimy go tylko znaleźć i...
To nie jest robota Discordia, przerwała Celestia. Przez kilka sekund milczała, po czym dodała, przynajmniej o ile mogę stwierdzić. Jego magiczna sygnatura zniknęła, gdy jego ciało się rozpadło, więc bezpiecznie założyć, że jest w tej chwili pozbawiony mocy albo martwy. Choć nie powinnam być zbyt optymistyczna w tej kwestii, dodała pod nosem.
Mógł zaczarować rośliny, zanim go pokonaliśmy, mruknęła Twilight. Kilka razy znikał nam z oczu, gdy nas ścigał. Mógł łatwo się teleportować do Everfree, gdy my byliśmy...
Po raz kolejny bardzo w to wątpię, moja wierna uczennico, powiedziała Celestia. Jaki miałoby to cel? Po co miałby mieć plan awaryjny, skoro zakładał, że wygra tutaj w Canterlocie? Ale poza tym, w tych pnączach jest starożytna. Kontynuowała Celestia. Nie są one nowym zjawiskiem. Tliły się od jakiegoś czasu, niczym zainfekowana rana. Taka, która pozostawała niezauważona zbyt długo. Oko Twilight znów drgnęło. Zasadził je dawno, dawno temu. Celestia otworzyła usta, tylko po to, by je zamknąć i ściągnąć wargi. Spojrzała kątem oka na swoją siostrę, po czym obie wymieniły się spojrzeniami pełnymi nagłego olśnienia, znów skupiły się na Twilight. Ciekawa teoria, przyznaję, zamruczała Luna i widzimy jej zalety, ale obecnie nie mamy żadnych konkretnych dowodów. Zresztą to nie ma znaczenia. Pnącza są tutaj niezależnie od tego, kto je zasadził. W każdym razie rozwiązanie jest proste, musimy zlokalizować źródło i je zlikwidować. Co oznacza wejście do lasu Everfree, dodała Celestia z namysłem.
Więc zbierzmy strażników i zajmijmy się tym, powiedziała Twilight, tupiąc kopytem. Zorganizujemy kilka oddziałów i natychmiast odnajdziemy źródło. Problem rozwiązany.
Tylko było to takie proste, prychnęła Luna. Dlaczego nie jest? Odcięła się Twilight. Jej grzywa i ogon zaczynały się puszyć. Z powodu tego, jakie spustoszenie zostało tu wyrządzone w Canterlocie, powiedziała Luna z irytacją. Biorąc pod uwagę obecną sytuację w naszym mieście, nie możemy po prostu wysłać strażników, by uporali się z tym bałaganem. Wielu z nich jest obecnie pod opieką medyczną, a ci, którzy nie są, albo przeczesują zamek w poszukiwaniu pozostałych zagrożeń, albo próbują uspokoić obywateli gromadzących się przed naszymi bramami. Mamy praktycznie pełnoskalowe zamieszki na kopycie. Przyznaj, Twilight Sparkle, czy ci się to podoba, czy nie. Obecnie nie mamy w mieście strażników do wysłania. Niestety, moja siostra ma rację, Twilight, powiedziała Celestia. Nie mamy strażników do wysłania. Jej uszy położyły się do tyłu. Chętnie wysłałabym kilku magów bitwy, ponieważ to idealnie wpisuje się w ich kompetencje. Biorąc jednak pod uwagę ich obecny stan, to zdecydowanie wykluczone. Ogon Twilight miotał się w tę i z powrotem, gdy patrzyła wściekłym wzrokiem na siostry. Więc co? Co w takim razie robimy? Pozwalamy, by Ponyville zawaliło się pod pnączami? Zostawiamy kucyki, które tam mieszkają, sam sobie? Przymykamy oko. Tupnęła kopytem. To nie do przyjęcia. Spokój się, Twilight Sparkle, warknęła Luna. Resztka ciepła w jej głosie zniknęła. Jej obecność stała się większa i groźna. Jej cień pełzał po ścianie za nią. Temperatura w pokoju spadła o kilka stopni. Nie waż się mówić do nas w taki sposób. Myślisz, że tylko ty dbasz o tych w Ponyville? Nie. Tam są istoty, które również są dla mnie cenne. Czyż niektórzy z twoich przyjaciół nie mają tam rodziny? Wskazała na klacze zgromadzone u stóp podium. Dziwne, nie słyszałam, żeby one wpadały w panikę, a wydawały się mieć większy powód. Uszy Twilight położyły się do tyłu, gdy Luna skończyła mówić. Pysku rozlał się rumieniec wstydu. Schowała ogon między nogi i odwróciła się do przyjaciół. Przepraszam, dziewczyny. Ja tak się w to wszystko wciągnęłam, że zapomniałam. Skrzywiła się, opuszczając głowę. Winnam panikować. Wy też cierpicie. W porządku, słodziaku, powiedziała Applejack, choć jej uśmiech był lekko wymuszony. Jestem pewna, że Granny i Big Mac radzą sobie na farmie sami. Potrafią też zaopiekować się Applebloom. Twilight przygryzła wargę. Może i tak, ale mimo wszystko. Jesteś pod ogromną presją, kochanie, powiedziała Rarity również z słabym uśmiechem. To zrozumiałe, biorąc pod uwagę to, przez co przeszłyśmy w ciągu ostatnich kilku godzin. Nie musisz się obwiniać.
To wciąż nie usprawiedliwia mojego zachowania, szepnęła Twilight. Powinnam była zrozumieć, że nie tylko ja martwię się o Ponyville. Wy wszystkie mieszkacie tam dłużej niż ja.
Wszystko będzie dobrze, zaświergotała Pinkie, kiwając głową. Musimy tylko wymyślić, jak pozbyć się tych wielkich, paskudnych pnączy. Twilight zmarszczyła brwi. Ale nie mamy strażników do wysłania. Nie mamy nikogo. Nie pozwoliłaś mi dokończyć, moja wierna uczennico, powiedziała Celestia. W jej oku pojawił się mały błysk, a na pysku stwo widoczny uśmiech. Choć to prawda, że nie mamy strażników do wysłania, nie oznacza to, że nie wyślemy kucyków, by pomogli Ponyville. Wręcz przeciwnie. Wyślemy najlepsze kucyki, jakie obecnie mamy do dyspozycji.
Naprawdę? Zapytała Twilight. Ożywiła się tylko po to, by po kilku sekundach jej wyraz twarzy zmienił się w zakłopotanie. Chwila, jeśli to nie strażnicy, to kogo wysyłacie?
Bez słowa, wciąż z uśmiechem na pysku, Celestia uniosła kopyto i wskazała na klacze u stóp podium. Na 5 klaczy. Jej przyjaciółki, pozostałe nosicielki elementów. Oczy Twilight rozszerzyły się ze szoku, gdy ogarnęło ją zrozumienie. Czekaj, wysyłacie nas, pisnęła. Oczywiście, odparła Celestia. To ma sens, prawda, dodała Luna. Jeśli te pnącza są rzeczywiście dziełem Discordia i jego magii chaosu, to kto lepiej poradzi sobie z nimi niż elementy harmonii? Spojrzała kątem oka na siostrę, znów wymieniając z nią porozumiewawcze spojrzenie, zanim wróciła wzrokiem do Twilight. Niestety to coś, czym będziecie musiały poradzić sobie same. Ani ja, ani moja siostra nie będziemy mogły wam towarzyszyć. Musimy zająć się sprawami tutaj, w Canterlocie.
Chcecie, żebyśmy poszły do Everfree? Zapytała Twilight szeroko otwartymi oczami.
Luna uniosła brew. Dlaczego tak bardzo zależy ci, żeby to strażnicy zrobili, a nie wy? Jeśli dobrze pamiętam, byłaś w Everfree wiele razy. Dopiero teraz się wahasz. Dlaczego? Twilight przygryzła wargę. Nie chcę. Zaczęła cicho, po czym przerwała i wzięła oddech. Jej oczy pobiegły w kierunku sufitu, a właściwie tego, co było za nim. Nie chcę zostawiać Maxa. Oczy Luny rozszerzyły się, zanim jej spojrzenie zmiękło. Ach, rozumiem. Nie musisz się o niego martwić. Jest w dobrych kopytach. Wiem, jęknęła Twilight. Po prostu po wszystkim, co się wydarzyło, nie mogę przestać się martwić. Za każdym razem, gdy się rozstajemy, dzieje się z nim coś złego. Celestia zmarszczyła brwi. To wydaje się trochę... Walki w dole Manticory, zarażony człowiek, gala, wigilia ogniska domowego, zakończenie zimy, a teraz to, wyliczała Twilight. Za każdym razem, gdy idzie sam, kończy się to dla niego krzywdą. Już teraz jest ranny, nie wiem, czy zniosę widok, jak znów się rani. Ma rację, mruknęła Applejack do Rainbow, która przytaknęła. Luna i Celestia wymieniły spojrzenia. Twilight, nic złego się nie stanie, szepnęła Celestia łagodnie. Discord został pokonany, teranie są pod obserwacją, a my znów mamy kontrolę nad Canterlotem. Luna i ja jesteśmy obecne w tych murach. Nasze uzdrowicielki zajmą się nim podczas twojej nieobecności. Będzie jak nowy, gdy wrócisz. Wiem, ale ma też wokół siebie strażników, nawet jeśli niektórzy są ranni, dodała Luna. Są tam także jego własni strażnicy. Bardzo wątpię, by Avera pozwoliła, by cokolwiek groźnego zbliżyło się do Maxa. Nawet twój ojciec tam jest i go pilnuje.
Wiem! Krzyknęła Twilight. Wiem, okej, wiem, że to nielogiczne, wiem, że wydaje się bezpieczne, ale ja po prostu mam złe przeczucie. Nie potrafię tego wytłumaczyć.
Luna przewróciła oczami i lekko prychnęła. Otworzyła usta, ale zanim zdążyła cokolwiek powiedzieć, przerwał jej inny głos. Nie potrafisz wytłumaczyć, co? W takim razie ja zajmę się tym głupkiem za ciebie. Głowy odwróciły się w stronę drzwi sali tronowej, gdzie biała jednorożec zmierzała w kierunku podium. Ciemnofioletowe okulary zakrywały jej oczy i zdawały się błyszczeć w świetle pochodni. Lady Scratch, zapytała Luna, przechylając głowę. To niespodzianka, choć miła. Myślałam, że jesteś w domu ze swoją klacz. Cóż, odparła Winyl, przechadzając się po sali, byłam w pobliżu, skoczyłam coś przekąsić. Oczy Luny się zwęziły, kiedy postanowiłam wpaść i zobaczyć, o co tyle hałasu. Zatrzymała się przed Twilight i spojrzała na nią zza przyciemnianych szkieł. Co tam tkwi? Winyl skinęła głową. Spojrzała na nią z ciekawością. Nie żebym nie była rada cię widzieć, ale co tu robisz? Jak mówiłam, byłam w pobliżu. W każdym razie nie mogłam nie usłyszeć twojego problemu. Mogłabym pilnować Maxa, gdy będziesz poza miastem, jeśli chcesz. To właściwie byłoby na twoją korzyść, Twilight, powiedziała Celestia z uśmiechem. Twilight przechyliła głowę. Jak to? Celestia wskazała na Winyl kopytem. Scratch to była kapitan Gwardii Księżycowej. Gdy Twilight spojrzała na Winyl, ta potwierdziła skinieniem głowy. To prawda, odparła z pewnym siebie uśmiechem. Rzuciłam to, by zająć się czarami i wubowaniem. Czy to ci odpowiada Twilight? Zapytała Luna. Przygryzając dolną wargę, Twilight wpatrywała się w Winyl, dokładnie ją studiując. Winyl stała rozluźniona, z lekkim uśmiechem na pysku. Zaopiekujesz się nim? Zapytała w końcu Twilight z lekkim drżeniem w głosie. Jasne! Winyl przytaknęła. Twilight zmrużyła oczy. Obiecujesz? Opuściła okulary i spojrzała ponad ich oprawką. Spojrzała na Twilight twardym wzrokiem. Jej czerwone oczy błysnęły na moment, zanim znów je zakryła. Gdy mówiła, jej głos zdawał się rozbrzmiewać po całej sali. Obiecuję i nikt nie dotknie go bez mojej zgody. Dreszcz przebiegł po grzbiecie Twilight, gdy wszystkie pochodnie w sali nagle przygasły i zamigotały, jakby powiał niewyczuwalny wiatr. O, o, och, zachwyciła się Pinkie, szeroko otwierając oczy. To było dobre, nawet lepsze niż moje. Twilight rzuciła Winyl ostatnie spojrzenie, po czym westchnęła. Dobrze, chyba mi to wystarczy. Odwróciła się i spojrzała na przyjaciółki. Gotowe na kolejną przygodę? O tak, zawyła Rainbow, wyskakując w powietrze i robiąc przewrót. Jak za starych czasów, a bujach, zaświergotała Pinkie, również podskakując. Z ledwo widocznym uśmiechem Twilight spojrzała na Celestię. Księżniczko, masz jakiś plan, jak dostaniemy się do Ponyville? Zawahała się, po czym uniosła usztywnioną nogę. Najlepiej w sposób niezbyt męczący. Cóż, bezpiecznie powiedzieć, że pociąg nie wchodzi w grę. Zamruczała Celestia, powodując, że Luna twarzą w kopyto i coś mamrotała pod nosem. Niemniej jednak mamy do dyspozycji kilka rydwanów, choć nie ma strażników, którzy mogliby je prowadzić. Gdyby tylko mieliśmy parę silnych, sprawnych Pegazów, jej wzrok powędrował w stronę Rainbow, która ożywiła się. Tak, Fluttershy! I ja możemy to zrobić, zawołała. Zawieziemy wszystkich w 10 sekund. Prawda, Fluttershy? Ek! Na dźwięk swojego imienia Fluttershy wydała przerażony okrzyk i szybko schowała się za grzywą. Po chwili wyjrzała i dała niepewny uśmiech oraz drżące potaknięcie. Zatem postanowione, powiedziała Luna, kiwając głową. Wy sześć udacie się do Ponyville i gdy już tam będziecie, odnajdziecie źródło pnączy. Gdy już je zlokalizujecie, kontynuowała Celestia, powinno być już prosto znaleźć sposób na ich usunięcie. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, będzie dla was oczywiste, jak postępować. Po prostu użyjemy na nich elementów, zapytała Applejack, przechylając głowę. Nie odpowiadając, Celestia tylko uśmiechnęła się znacząco, po czym zwróciła się do jednego ze strażników u stóp podium. Odprowadźcie nosicielki elementów do rydwanów. Strażnik zasalutował i skinął, Twilight i reszta poszły za nim. Tak też zrobiły Twilight kulejąc z tyłu, jej usztywniona noga wciąż cicho stukając o marmurową podłogę. Cóż, chyba powinnam iść do infirmarium. Westchnęła Winyl, uśmiech pojawił się na jej pysku. Do zobaczenia, Luna. Odchodząc, kiwała głową w rytm muzyki, którą tylko ona słyszała. Gdy drzwi sali tronowej zamknęły się za nią, Luna spojrzała na Celestię. Myślisz, że? Odpowiedziała Celestia. A oni? Najprawdopodobniej. A drzewo? Zobaczymy, Luna. Zobaczymy. Pani Will. Ciko. Co to u licha było? Zasapała Spitfire, łapiąc powietrze. Jej mundur Wonderbolców był podarty i zabrudzony od niedawnego szarpania po ziemi. Jej napastnik leżał teraz nieruchomo, poza kilkoma sporadycznymi drgawkami, unieszkodliwiony przez jej drużynę. Stwór wyglądał jak dziwne połączenie pająka i kwiatu. Zaatakował Spitfire znikąd, gdy ona i jej oddział prowadzili rozpoznanie nad skrajem lasu Everfree, próbując ustalić przyczynę nagłego pojawienia się pnączy. Przyczepiwszy się do jej pyska, natychmiast opryskał ją jakimś gazem. Tylko ten jeden krótki strumień wystarczył, by Spitfire poczuła zawrót głowy. Tylko dzięki szybkiej reakcji jednego z członków drużyny, który oderwał pająkokwiat od pnącza, do którego był przyczepiony, udało się zapobiec jej omdleniu. Gwałtownie krztusząc się, Spitfire zakrztusiła się, gdy w ustach poczuła ziarnisty posmak. Czuła się, jakby miała pysk pełen piasku. Co to u licha jest? Warknęła się w drgającą roślinę. Nie wiem, Spitz, odpowiedziała jedna z Wondbolts Fleetfoot. Oglądała roślinę ostrożnie, zmarszczywszy brył. Cokolwiek to jest, było na tobie szybciej niż Soarin na cieście. Go nie widziałam. Kolejna Wonderbolt High Winds podeszła do Spitfire, podnosząc gogle, by odsłonić zatroskane, zielone oczy. Miała małą parę sakw na biodrach, oznaczonych czerwonym krzyżem. Sięgnęła i delikatnie chwyciła pysk Spitfire. Pozwól, niech spojrzę. To cholerstwo dostało mi się do pyska, burknęła Spitfire. Szka drobnych zadrapań, powiedziała High Winds po kilku sekundach oględzin. Nie wygląda na nic poważnego, powinnaś być w porządku. To jest w moim cholernym pysku, powtórzyła Spitfire, po czym splunęła. Ślina, która wypadła z jej pyska, była zabarwiona na czarno i zdawała się przylegać do jej warg. High Winds mrugnęła. Cofam to, co powiedziałam. To nie może być dobre. Hej! Spitz zawołał samiec Pegas o jasnoniebieskiej sierści i ciemnoniebieskiej grzywie. Co? Soarin! Warknęła Spitfire, czarna ślina wciąż kapiąc z jej warg. Jest ich więcej, powiedział Soarin, wskazując kopytem w stronę Everfree. Tuż przy linii drzew widać było kilka kolejnych pająkokwiatów pełzających wokół. Wydawały się niechętne do wyjścia z bezpiecznego cienia pokręconych drzew. Mam nadzieję, że nikt więcej na nie nie wpadł, powiedziała Fleetfoot. Meldujcie się, rozkazał Spitfire, wpatrując się w poruszające się rośliny przy drzewach. Misty Fly? Jestem. Fleetfoot? Jestem. High Winds? Jestem. Wciąż żyję. Lightning Streak. Jestem. Rick Blaze. Soarin. Kolejne trzy potwierdzenia i Spitfire odetchnęła z ulgą. Nikt więcej nie został złapany przez te przeklęte rzeczy. Tak więc Rick Blaze. Dowiedzcie się, co to jest, rozkazała, wskazując na powaloną roślinę, która ją zaatakowała. Chcę wiedzieć, co się dzieje w tym lesie i chcę to wiedzieć 5 minut temu. Jasne. Już się tym zajmujemy, Spitz. Odpowiedzieli dwaj Pegazy, rzucając się na roślinę. Proszę, powiedziała High Winds, podając Spitfire butelkę wody. Wypłucz pysk. Nie wiadomo, co to za substancja. Lepiej dmuchać na zimne. Chwytając butelkę wody, Spitfire rozejrzała się po reszcie oddziału. Przeszukajcie teren, ale nie oddalajcie się za bardzo. Jak tylko dowiemy się, czym jest ta rzecz, ruszamy dalej. Pegazy zasalutowały, po czym rozbiegły się we wszystkich kierunkach. Wszystko w porządku? Zapytała High Winds, gdy Spitfire otworzyła butelkę i zaczęła chłeptać wodę, tylko by wypluć ją na trawę. Płyn był zabarwiony na czarno z małymi cząsteczkami unoszącymi się w nim. W porządku, westchnęła, uniosła brył. Na pewno, spojrzała na zanieczyszczoną wodę. To wygląda paskudnie. W porządku, warknęła Spitfire, tylko by przygryźć wargę. Cóż, nie, nie jestem. Jej wzrok powędrował w stronę Canterlotu. Widać było czarny dym unoszący się z pałacu, choć wyglądał on w lepszym stanie niż wcześniej, gdy zniknęły unoszące się w powietrzu wyspy. Niebo też nie było już krwisto-czerwone. Wygląda na to, że mają sytuację pod kontrolą, powiedziała High Winds, również spoglądając na Canterlot. Potrafią o siebie zadbać. Musimy skupić się teraz na Ponyville. Te pnącza same się nie usuną. Kucyki na nas liczą.
Wiem, wiem.
Burknęła Spitfire, po czym znów splunęła w trawę. Przez kilka sekund wpatrywała się w Canterlot, po czym nagle odwróciła się i krzyknęła przez ramię. Dowiedzieliście się czegoś? Jeszcze nie, odkrzyknął Firestreak. To wygląda na zwykłą roślinę. Nie mogę nawet stwierdzić, jaka magia nią steruje. Sama co u drewnianych wilków, zaproponowała High Winds. Nie, zupełnie inna. Zwykła roślina moja dupa, prychnęła Spitfire. Jeśli to jest normalna roślina, to ja jestem parasprajtem. Podnosząc butelkę do warg, przepłukała usta wodą, po czym znów ją wypluła. Tym razem było w niej mniej czarnego niż wcześniej. Założę się o moją absurdalną pensję, że mają magiczne pochodzenie. Nie podejmę tego zakładu, mruknęła High Winds. W okolicach Ponyville, co tu nie jest magiczne? Sitfire tylko się uśmiechnęła, ale po chwili jej uszy drgnęły. Z dalszej części linii drzew dobiegł okrzyk, Fleetfoot wracała w towarzystwie innych kucyków. Gdy podeszli bliżej, Spitfire mrugnęła zaskoczona. Zebra? Powiedziała marszcząc pysk. Rzeczywiście, z Fleetfoot była zebra, klacz ozdobiona złotymi pierścieniami i podartym płaszczem. Ciągnęła załadowany wóz pełen różnych osobistych przedmiotów. Towarzyszyły jej też trzy źrebaki – kucyk ziemny z dużą kokardą, mały Pegas i jasnoszary jednorożec. Gdzie w ogóle je znalazłaś? Fleetfoot. Wychodziły z lasu. Tam, powiedziała Fleetfoot, wskazując kopytem. Wygląda na to, że kiedyś była tam ścieżka, zanim pnącza ją przejęły. Pozostali wonderbolci zaczynali wracać, gromadząc się wokół zebry, by posłuchać jej historii. Z domu mego uciekać musiałam. Powiedziała zebra, ciężko oddychając. Las zbyt dziki się stał, nawet dla mnie. Spitfire zauważyła, że kucyk ziemny i jednorożec chowali się za zebrą, potakiwali głowami. Pegas jednak wpatrywał się w nią z niepokojącym wyrazem podziwu. Free mnie wygnał, kontynuowała zebra. Wrócić nie mogę, wątpliwości nie mam. A teraz myślę, wasz dom też pochłonie. Wskazała na Ponyville, które coraz trudniej było dostrzec pod morzem pnączy. Mieszkasz w Everfree? Zapytała High Winds, unosząc brwi. Gdy zebra potwierdziła, ożywiła się. Naprawdę? Więc masz jakiś pomysł, dlaczego to wszystko się dzieje? Zebra westchnęła. Obawiam się, że dla mnie to też zagadka, bo co się dzieje, powiedzieć nie mogę. Cholera, mruknęła High Winds, kładąc uszy po sobie. Fleetfoot szturchnęła ją kopytem, po czym uśmiechnęła się lekko do zebry. Cóż, przynajmniej wydostałaś się na czas. Mogłaś zostać uwięziona przez pnącza, gdybyś nie była ostrożna. Zebra otworzyła pysk, by odpowiedzieć, ale przerwał jej okrzyk. Hej, kapitanie! Zawołał Firestreak powoli, z wyraźną obawą w głosie. Ty chcesz to zobaczyć. Grupa odwróciła się, by spojrzeć na dwóch Pegazów badających pająkokwiat. Firestreak trzymał małą probówkę z niepewnym wyrazem twarzy. W środku świecił jasno-czerwono. Nie! Wyszeptała High Winds. Test chemiczny to potwierdza, powiedział Firestreak, lekko potrząsając fiolką. To coś jest napakowane zarodnikami czarnej wirusowej pnączy. Spitfire i High Winds wymieniły zaniepokojone spojrzenia, po czym obie spojrzały na zaczernioną wodę, którą Spitfire wypluła przed chwilą. Niech to szlak, warknęła Spitfire, po czym szybko sięgnęła do sakwy i wyjęła własną fiolkę. Potrząsnęła nią mocno, a za następnie zębami wyciągnęła korek. Wypluła korek na trawę i uniosła fiolkę do ust, by splunąć. Gdy jej ślina zmieszała się z płynem w fiolce, również zaczęła świecić na czerwono, choć nie tak intensywnie jak probówka Firestreaka. Cóż, to nie jest dobre, mruknęła High Winds. Spitfire zaczęła pocierać język kopytem, ale przynajmniej coś wyjaśnia. To było w moim pysku, jęknęła Spitfire. Zaczekaj moment, powiedziała Fleetfoot z niepokojem. Rozejrzała się po morzu pnączy, uszu po sobie. Mówicie mi, że wszystkie te pnącza zawierają zarodniki? Nie te sznurowe pnącza, odpowiedział Blaze, potrząsając głową. Tylko te rzeczy. Kopnął martwego pająkokwiata, niechcący uwalniając chmurę zarodników. Cofnął się szybko, by uniknąć obłoku i kontynuował. Mają specjalne woreczki, w których są zarodniki. Wygląda na to, że wreszcie znaleźliśmy źródło wirusa. Hurra, powiedziała Spitfire sarkastycznie. Idealny moment na pojawienie się tych rzeczy. Właśnie tego nam brakowało, więcej robot na naszą głowę. Uch, pocierając skronie kopytami, rozejrzała się. Czy ktoś wie, gdzie jest najbliższe, większe skupisko ludzi? O, zawołała kucyk ziemny, wymachując kopytem i wychodząc zza zebry. Ja wiem, to będzie Sipit Apple Acres, farma mojej rodziny. Oczywiście, że to farma, mruknęła Spitfire. Mieliśmy tam pójść i upewnić się, że nie ma tam tych rzeczy zarażających ludzi. Ostatnie, czego potrzebujemy, to wybuch epidemii zarażonych ludzi na dodatek do tych wszystkich cholernych pnączy. Myślałem, że próbujemy wymyślić, jak zatrzymać pnącza, powiedział Lightning Streak. W tej chwili bardziej martwię się zarażonymi ludźmi, odparła Spitfire. Lightning Streak skrzywił się. Nosiciele zarodników nie wydają się wychodzić z lasu. Nie sądzę, żebyśmy musieli się martwić, że zarażą ludzi w mieście. Tylko tych, którzy zbliżą się za bardzo do lasu. Jeśli jest jakakolwiek szansa na wybuch epidemii zarażonych ludzi, musimy jej zapobiec, warknęła High Winds. Im szybciej zatrzymamy pnącza, tym szybciej zniknie zagrożenie. A jeśli nie znajdziemy sposobu wstrzymać, co wtedy? Przestańcie wydawać, krzyknęła Superwise, wskazała na zebrę i źrebaki. Przestraszycie dzieci. Hej, chwileczkę, zamruczała Fleetfoot. Zmrużyła oczy, spoglądając na zebrę i dwa źrebaki chowające się z jej nogami, obserwujące kłótnie Pegazów. Czy nie było was czworo? Gdzie jest jednorożec? Dwa źrebaki mrugnęły, po czym ich oczy rozszerzyły się i rozejrzały się wokół. No właśnie, pisnęła kucyk ziemny. Gdzie jest Sweetie Belle? Przemykając pod i wokół splątanej masy pnączy, Sweetie Belle pędziła przez ulicę Ponyville. Łzy spływały jej po policzkach, schylała się, omijała i przeskakiwała przeszkody. Ciągle obracała głowę, starając się zminimalizować wpływ martwego pola spowodowanego przez jej niewidzące oko. Biegnąc, mijała wiele kucyków w różnym stanie rozpaczy. Niektóre uciekały pnączami, inne kryły się tu pod wozami i za beczkami, a jeszcze inne zostały już schwytane przez czerniałe pnącza i teraz wołały o pomoc. Jej uszy przywarły do głowy, gdy próbowała zagłuszyć ich krzyki. Gdy dotarła na skraj targowiska, gwałtownie skręciła, by zaraz potem niemal upaść, gdy jej prawa tylna noga, ta, którą utykała, niemal się pod nią załamała. Ledwo utrzymując równowagę, pognała przez opuszczone stragany tak szybko, jak tylko pozwalały jej małe nóżki. Świat wokół niej zamazał się, gdy biegła szybciej niż kiedykolwiek w życiu. Ale jej zdaniem to wciąż było za wolno. Zbyt wolno przed tym, co nadchodziło. Zbyt wolno, by uciec przed tym, co, jak powiedziały Pegazy, zawierały pnącza. Zbyt wolno, by uciec przed tym. Jej mała klatka piersiowa falowała, gdy łapczywie chwytała powietrze. Biodra paliły, ból rozchodził się po całym ciele, zwłaszcza w zadzie i na pysku. Ale nie dlatego, że biegła. Właściwie ten ból nie był nawet prawdziwy. Istniał tylko w jej umyśle, jako wspomnienie. Ale dla niej to wystarczyło. To było więcej niż wystarczające. Wspomnienie najbardziej przerażającego dnia w jej życiu. Stworzenie pochylało się nad nią, a jego chore, jarzące się oczy wpatrywały się w nią przez mrok. Czarne mackowate wyrostki pokrywały twarz człowieka, pełznąc w górę czoła, zanim znikały w splątanych włosach, które kiedyś były jej grzywą. Próbowała uciec, to ta tylko mocniej ścisnęła jej tylną nogę. Jej popękane paznokcie wbijały się okrutnie w jej zad, rysując krew. Ciągnęła ją po ziemi, przyciągając coraz bliżej. Wrzeszczała, desperacko próbując się uwolnić, ale na próżno. To coś było zbyt silne. Słyszała w oddali swoich przyjaciół krzyczących i płaczących, by uciekała. Co jakiś czas mały kamień uderzał w pierś stworzenia, gdy któraś z nich próbowała je zdezorientować, ale ono nawet na to nie zważało. Gdzieś w mieście głośno dzwoniły dzwony. Wyciągnęło drugą dłoń z wyraźnym śladem dużego ugryzienia na przedramieniu i chwyciło Sweetie za kark. Podnosząc ją w powietrze, Sweetie wrzasnęła, gdy cały jej ciężar spoczął na grzywie i prawej tylnej nodze. Coś w jej nodze strzeliło, wysyłający oślepiający ból wzdłuż teraz bezwładnej kończyny. Ignorując jej krzyki, zarażony człowiek przyciągnął ją bliżej swojej twarzy. Jego usta rozewrzeły się, świszczący oddech przez popękane wargi, któremu towarzyszyła chmura czarnej mgły. Popękane zęby połyskiwały w mroku. Czarny, wyschnięty język poruszał się tam i z powrotem. Gdy człowiek pochylił się i wbił zęby w mięśnie jej zadu. Sweetie zawyła, gdy zęby rozdarły jej nogę. Jej całe ciało drgnęło, powodując, że część grzywy trzymana przez człowieka wyrwała się ze skóry głowy. Upadła do przodu, zwisając teraz w powietrzu za tylną nogę. Krew spływała po jej nodze i ciele, spływając jak karmazynowy wodospad. Człowiek rzucał się na oślep, chwytając swoją zdobycz, która próbowała uciec. Drapał i rozrywał jej boki. W końcu wolna dłoń złapała jej pysk. Sweetie znów wrzasnęła, gdy jeden z palców wbił się w jej prawe oko. Po kilku sekundach krew zaczęła sączyć się ze zniszczonej oczodołu. Ból i terror były już zbyt wielkie i Sweetie poczuła, że traci przytomność. Ostatnią rzeczą, którą zobaczyła, zanim ciemność ją pochłonęła, była smuga szarego i blond futra spadająca z nieba jak błyskawica. Została niedbale wyrzucona z uścisku zarażonego człowieka, gdy przybysz uderzył w niego z góry i więcej już nic nie pamiętała. Od tamtego dnia samo wspomnienie zarażonego człowieka wystarczyło, by Sweetie Belle wpadła w panikę. Widok ludzi, zarażonych czy nie, sprawiał, uciekała z płaczem. Dopiero gdy poznała Maxa, powoli zaczęła przezwyciężać swoją antropofobię. Znów mogła odwiedzać farmę Applebloom bez ataków paniki. Nie musiała już wybierać okrężnej drogi do domu, by uniknąć schroniska i posterunku straży. Nie musiała uciekać i szukać Rarity za każdym razem, gdy spotkała jakiegoś kucyka spacerującego ze swoim człowiekiem. W końcu odzyskała swoje życie, ale według tych hałaśliwych Pegasusów w dziwnych kombinezonach mogło jej zostać ponownie odebrane. Ennie. Łzy wciąż spływały jej po policzkach, gdy Sweetie zmrużyła oczy. Fantomowy ból w bokach zaczął słabnąć, wypierany przez płomienną determinację, która w niej narastała. Nie, opuszczając głowę, mała jednorożec dodała gazu. Nie znowu, nigdy więcej, nie, nie, nie. Sweetie wpadła w kolejny zakręt, jej cel ukazał się przed nią. Zmierzając prosto do budynku, niemal rzuciła się na drzwi, które otworzyły się z głośnym bang. Uderzyły w ścianę i odbiły się, Sweetie nie zwracała na to uwagi. Już pędziła po krętych schodach, pokonując po dwa stopnie naraz. Krążyła w górę, nie zwalniając tempa, aż w końcu dotarła na szczyt. Dysząc jak Miech Kowalski, zatoczyła się lekko, po czym rzuciła się do przodu, chwytając linę. Zduszonym krzykiem pociągnęła ze wszystkich sił. Berzy dzinging, dezydzydzijening, dezydzydzijening, berzy dging, wysoko nad nią, w dzwonnicy, ostrzegawcze dzwony rozbrzmiały swoim przesłaniem. Dźwięk rozniósł się po okolicy, by wszyscy mogli go usłyszeć. Przez moczary i pola, przez doliny i gaje, przez wzgórza i strumienie, przesłanie rozbrzmiewało. Dejnik, dezydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydzydz mgłą łukającą mantrę nigdy więcej, nigdy więcej, nigdy więcej. Mimo że nogi ją piekły, krzyczały z wysiłku, ciągnęła linę z zapałem i energią. Nie pozwoli, by jej życie znów się rozpadło. Nie pozwoli, by ktoś inny cierpiał tak, jak ona cierpiała. Ostrzeże ich wszystkich, bez względu na wszystko. Z łzami w oczach i ogniem w sercu Sweet Bell ciągnęła linę dalej. Wysoko nad nią dzwony wciąż biły. Desidzet zgiedzink, desin denukak. Co ta źrebaczka sobie myśli? Zapytała Fleetfoot. Wpatrując się w oddaloną dzwonnicę, skrzywiła się. Jej ucho drgało w rytm bijących dzwonów. To nic nie da, poza wywołaniem większej paniki. O nie, powiedziała Spitfire. Jej oczy rozbłysły. Nie, ta źrebaczka ma rację. Firestrick z Blaze. Obaj kucyki zasalutowali, gdy się do nich zwróciła. Lecieć najszybciej jak możecie do Oak Vale i tam też rozkołysać dzwony. Nie obchodzi mnie, czy tam są pnącza, czy nie, muszą być przygotowani. Lightning Streak, Soarin. Dwaj Pegazy wyprostowali się, gdy na nich wskazała. Wybierzecie Dodge City i robicie to samo. Im więcej kucyków ostrzeżemy, tym lepiej. Kapujecie. Wszyscy czterej jednocześnie skinęli głowami. To na co jeszcze tu stoicie? W drogę. Cztery barwne smugi eksplodowały w powietrze. Dwie pomknęły na zachód w kierunku Whitetail Woods, podczas gdy pozostałe dwie pognały na południe nad Everfree Forest. Spitz, możesz wyjaśnić? Zapytała Fleetfoot, unosząc brył. Co oznaczają te dzwony? Zapytała Spitfire, wskazując kopytem dzwonnicę. Przed czym ostrzegają, Fleetfoot przechyliła głowę na bok. Zarażonych ludzi, ale nie widzę jak. Gdy te dzwony biją, co większość kucyków robi ze swoimi ludźmi, przerwała jej Spitfire. Kut obdarzyła ją pustym spojrzeniem, ale obok niej oczy Sir Price rozbłysły. O, wykrzyknęła. Zabezpieczają ich. Zamykają, trzymają z dala od potencjalnej infekcji. Dokładnie, powiedziała Spitfire. A im mniej ludzi na zewnątrz, tym mniejsze szanse na pojawienie się zarażonych. Może to nie jest idealne rozwiązanie, ale mam nadzieję, że da nam wystarczająco dużo czasu, by uporać się z tymi stworzeniami. Kopnęła jedno z pnączy, powodując, że drgnęło. Jaki więc plan? Zapytała Misty Fly. Fire przez krótką chwilę wpatrywała się w dal, mrużąc oczy, po czym zwróciła się do High Winds. Zabierz zebrę i źrebaki do miasta i znajdź dla nich bezpieczne schronienie. Jak to zrobisz? Zobacz, pomóc w mieście. Jasne. High Winds skinęła głową, po czym skinieniem zachęciła trio, by za nią podążyło. Gdy zebra i jej wóz, teraz z dwoma źrebakami na wierzchu, potoczyły się w kierunku miasta, Foot zapytała. A co my robimy? Proste, odparła Spitfire, kierując wzrok na Everfree. Siegając do góry, opuściła gogle na oczy. Podążymy za tymi pnączami do ich źródła. Nota autora. No i proszę. 6000 polubień. Trudno uwierzyć. Więcej osób polubiło tę historię niż mieszka w moim rodzinnym mieście. Kto by pomyślał, gdy była pierwszy raz publikowana, że ta historia tak się potoczy? Ilu z was jest tu od samego początku? Ilu straciliśmy? Ilu zyskaliśmy? No cóż, wracamy do pisania. W końcu zbliżamy się do końca historii.